Moi drodzy, zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków. Będziemy rozważać kolejny fragment w tym liście. Fragment bardzo, wydaje mi się, potrzebny w dzisiejszych czasach. Fragment, który jest zachętą, zbudowaniem, ale jest też bardzo, bardzo potrzebnym fragmentem. Jest to fragment z 4 rozdziału, będziemy czytać wiersze od 1 do 11. List do Hebrajczyków, rozdział 4, wiersze od 1 do 11. Jest napisane, gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedziałeś gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. Na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, że to znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Dzisiejsze kazanie chciałbym troszkę inaczej ustrukturyzować, żebyśmy dzisiaj nie szli werset po wersecie, ale żebyśmy zobaczyli zasadnicze zrozumienie szabatu, czy też Bożego odpoczynku, o którym tutaj mówimy, ale żebyśmy najpierw też zastanowili się w ogóle nad samą kwestią pracy i po co jest nam odpoczynek. Dlaczego w ogóle Bóg ustanawia coś takiego jak szabat? Dlaczego Bóg wprowadza dzień, w którym człowiek ma odpoczywać? I wydaje mi się, że to jest z jednego prostego powodu, że my jako ludzie nie jesteśmy przeznaczeni do pracy, my jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby przebywać z Bogiem. To jest nasze przeznaczenie od samego początku. Człowiek miał być w Bożej obecności. Natomiast praca potem stała się czymś męczącym. Kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy opuścił Boga, to się okazuje, że jest coś, co sprawia, że człowiek musi pracować, ta praca go męczy. Ale zanim człowiek w ten sposób postępuje, to Bóg sam odpoczywa od swojej pracy, od swojego stworzenia. Czytamy, że właśnie w 7 dniu odpoczął Bóg od wszystkich dzieł swoich. No i dzisiaj może warto sobie zadać pytanie w ogóle, czym jakby może być zbyt duża ilość pracy? Albo czym się objawia na przykład przepracowanie w naszym życiu? I tutaj jest kilka takich idei albo może powodów, czy objaw tego, jak się objawia na przykład przepracowanie w dzisiejszym czasie. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, rąk, nóg, kręgosłupa, utrata energii, czyli takie ogólne osłabienie w życiu, problemy z układem trawiennym, na przykład brak apetytu, nudności, wymioty, problemy ze snem, stany lękowe, permanentne zmęczenie, duszności, wyczerpanie fizyczne i emocjonalne, zawroty głowy, wysokie ciśnienie krwi, omdlenia. I to jest tylko część rzeczy, która dzieje się w przypadku, kiedy człowiek jest przepracowany, kiedy nie odpoczywa, kiedy nie znajduje dla siebie czasu na odpoczynek. Część problemów, jaka często z pracą się wiąże, jest też taka, że w pracy znajdujemy swoją tożsamość. Przecież zadajemy pytanie, no czym się zajmujesz w życiu? Kim jesteś? I to właśnie często praca jest tym, co sprawia, że mówimy ludziom o tym, kim jesteśmy, z czego to wynika. Jestem studentem, jestem inżynierem, pracuję na produkcji, pracuję w sklepie, jestem kierownikiem. I pracujemy właśnie i poświęcamy na to dużo czasu w naszym życiu. Po to jest praca, bo zarabiamy pieniądze i potem przez to żyjemy, utrzymujemy nasze siebie, nasze rodziny. I bardzo łatwo jest wpaść w taki pęd tego, że ciągle pracujemy, zaczynamy szukać jeszcze więcej tej pracy, nie znajdujemy chwili odpoczynku, a czasami właśnie niedziela dzisiaj potrafi być takim dniem, który jest niezrozumiały. Po co w ogóle jest niedziela? Przecież można pracować, przecież można jeszcze inwestować w to, żeby jeszcze więcej zarobić. Można i można i można. Ale właśnie ten fragment listu do Hebrajczyków przypomina na nowo o pewnym Bożym ustanowieniu, pewnym Bożej prawidłowości, którą Bóg ustanawia na początku stworzenia, właśnie jako wzór dla ludzkości, żeby ludzkość odpoczywała, ale również jako wzór tego, co ma nastąpić. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby pracować 7 dni w tygodniu. My potrzebujemy odpoczynku i Bóg nam daje niedzielę obecnie właśnie jako dzień odpoczynku po to, żebyśmy mogli się wyciszyć, żebyśmy mogli spędzić czas z rodziną, żebyśmy mogli spędzić czas z Bogiem. Taki jest sens, takie jest sedno właśnie tego dnia. Natomiast niedziela będzie miała też jeszcze jedną zapowiedź, albo nawet dwie. Przypomnienie odpoczynku, jaki mamy w Chrystusie, czyli duchowego odpoczynku oraz ostatecznego odpoczynku, jaki będziemy mieli, kiedy Chrystus wróci i już nie będziemy musieli w ogóle pracować. Jako wierzący mamy duchowy odpoczynek i tak jak Bóg nie chce, żebyśmy się duchowo, żebyśmy fizycznie się przepracowywali, tak samo Bóg nie chce, żeby ludzkość duchowo się przepracowywała. Bóg nie chce, żebyśmy duchowo się przepracowywali i mam nadzieję, że zobaczymy, w jaki sposób to się dokonuje. Więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli najpierw właśnie, czym jest szabat. W jaki sposób, czy szabat, w zależności od tego, jak kto się uczy hebrajskiego, jak tą pierwszą literę czyta, to są oba poprawne terminy. Jak ten dzień w ogóle miał się odnosić do życia ludzkiego, do życia ludzi? Szabat oznacza odpuszczenie pracy, zostawienie pracy, oddzielenie się od pracy lub odpoczynek. To te dwa słowa znaczą to samo. To jest jedno szerokie znaczenie. To jest dzień, w którym nie poświęcamy się pracy. I widzimy, że właśnie ta pierwsza rzecz pojawia się już w Starym Testamencie. Ta pierwsza rzecz, kiedy się zostawia pracę, żeby przebywać z Bogiem, żeby odpoczywać i uczyć się polegania na Bogu, to jest właśnie to, co Bóg próbuje nauczyć nas i uczył wtedy Izrael. Czyli szabat po pierwsze miał uczyć polegania na Bogu. Miał uczyć tego, że Bóg będzie zaopatrywać. Gdy Izrael był w niewoli w Egipcie, w Starym Testamencie, to pracowali według tamtych czasów 10 dni w tygodniu nawet. W Egipcie faraon miał 10-dniowy tydzień pracy. Czasami pracowali 8 dni, czasami pracowali 9 dni, w zależności od święta, ale pracowali 8 albo 9 dni. Wyobraźmy sobie to dzisiaj, bo często właśnie wyglądają piątku, tak jako tego dnia, kiedy w końcu będzie można odpocząć, wrócić z pracy, już się nie przejmować tym, co gdzieś tam się działo. A teraz do tego piątku dodajmy dodatkowe 3-4 dni. To już ta perspektywa troszkę nam się zmienia i sprawia, że chyba nie do końca nam to się podoba. 3-4 dni plus piątek i dopiero wtedy będzie weekend, kiedy będzie można odpocząć. Tak to wyglądało w Egipcie. Co ciekawe, podczas rewolucji francuskiej, właśnie w związku z tym, że tydzień, który miał 7 dni i niedzielę wolną od pracy, to właśnie z tego powodu rewolucja francuska postanowiła wprowadzić nowy kalendarz i ustanowili kalendarz, który też miał 10 dni. Czyli było 9 dni pracy i 10 dzień właśnie był tym wolnym. To zostało później odwrócone, kilka lat później. Natomiast właśnie idea 7-dniowego tygodnia jest ideą biblijną. Jest ideą, która wskazuje na Boga, wskazuje na pewną prawidłowość w świecie, który nas otacza i tam właśnie chcieli się tego pozbyć. Więc ludzie pracowali przez 9 dni i 10 dnia odpoczywali. Więc kiedy Bóg przypomina na nowo Izraelowi w Starym Testamencie o tym, że oni mają pracować 6 dni i mają odpoczywać dnia 7, to uczy ich na nowo tego, że mają polegać na Nim. Jeżeli ktoś przez setki lat pracuje w określony sposób, pracuje przez 9 czy 8 dni w tygodniu, to nie jest to łatwe się tak przestawić na 6 dni, bo przecież jeszcze jest coś do zrobienia, jeszcze jest coś, jeszcze jest coś. I myślę, że my też rozumiemy takie nastawienie, że zawsze jest coś do zrobienia w życiu. Myślę, że w naszym życiu zawsze są rzeczy, które planujemy i zawsze brakuje czasu na to, żeby je wykonać. Mówimy, dobra, wykonam to tego dnia i potem dzień się skraca z jakiegoś powodu i szukamy, to przesuniemy to sobie, i być może niedziela jest tym dniem, kiedy nadrabiamy to, co nie mogliśmy uczynić wcześniej. Więc Bóg uczy w Starym Testamencie Izrael na nowo, żeby oni pracowali jedynie 6 dni, 7 dnia odpoczęli, a Bóg i tak im zaopatrzy wszystko, czego potrzebują do swojego życia. I działo się to w ten sposób, że gdy na pustyni zbierali jedzenie, zgodnie z tym, co Bóg im powiedział, to 6 dnia Bóg dawał im więcej jedzenia, żeby im starczyło na dzień 7. Taka była prawidłowość, tak Bóg im to ustanowił, że w piątek przed sobotą mieli więcej jedzenia, które mieli sobie zostawić na dzień następny, żeby już nie musieli chodzić i je zbierać. Bóg w ten sposób mówi, słuchajcie, w sobotę nie będzie jedzenia, ale w piątek będzie wystarczająco dużo. I wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo cenna lekcja. Jak wiemy, praca jest rzeczą ważną, jest rzeczą dobrą, ale jeżeli nasza ufność w sprawie naszego zaopatrzenia jest wyłącznie sprawą naszej pracy, to coś jest nie tak. Jeżeli my polegamy wyłącznie na sobie w zakresie tego, że zapewnimy sobie dobrobyt i zapewnimy sobie to, czego potrzebujemy w życiu, to w naszej perspektywie, w naszym myśleniu jest coś nie tak, ponieważ ludzie wierzący mają ufać Bogu. To jest jedna z najbardziej podstawowych praw dotyczących życia człowieka wierzącego, że mamy polegać na Bogu. Bóg nie chce, żebyśmy o tym zapominali. Dlatego właśnie ustanawia jeden dzień w tygodniu, gdzie nie podejmujemy się żadnej takiej pracy zarobkowej, która nie jest konieczna, żebyśmy mogli uczyć się polegania na Nim. Taka była prawidłowość wtedy, tak i również jest do dzisiaj. Niedziela zasadniczo powinna być dniem, w którym nie pracujemy, o ile to nie jest konieczne. I wiemy, że są takie prace, które wymagają. Tak, są policjanci, są medycy, są lekarze, są pielęgniarki, są ludzie, którzy pracują nawet również w niedzielę ze względu na konieczność. I to nie jest o tym mowa. Raczej to jest kwestia planowania i pewnej perspektywy w myśleniu. I tego, jak my patrzymy na Boga, jak my patrzymy na swoje życie. I oczywiście nie ma tu twardych ram i zasad. Tutaj nie ma jakiejś listy, to możesz robić, tego robić nie możesz. To możesz robić, tego robić nie możesz. Natomiast dobrze jest ten dzień właśnie tak planować, żeby nie musieć na ostatnią chwilę przygotować jakiegoś raportu, może prezentacji, może czegoś, co muszę gdzieś przedstawić w pracy na dzień następny. Może nie muszę odpisywać na tego maila biznesowego, mogę zrobić to wcześniej. Może nie muszę się przygotowywać tego dnia do egzaminu i zostawić ten dzień, żeby trochę odpocząć przed jakimś egzaminem. W Księdze Izajasza w 58 rozdziale mamy pewną wskazówkę dotyczącą tego, w jaki sposób powinno się ten dzień Bogu poświęcać. Księga Izajasza, 58 rozdział, wiersze od 13 do 14. Jest napisane tak. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz rozkoszował się Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twego ojca Jakuba. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj nie jest to konkretna lista. To nie jest lista zakazów, nakazów, ale są to pewne ramy, według których powinniśmy planować dzień, który jest dniem poświęconym Panu. A takim dniem jest niedziela jako Dzień Pański. Jest to dzień poświęcony Panu, który jest godnym czci. Uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, to prawdopodobnie chodzi o jakieś podróże, właśnie podróż takie do pracy, że związane właśnie z jakimś biznesem, że nie jadę w niedzielę, nie kupuję, nie sprzedaję, nie załatwiam spraw, które naprawdę nie potrzebuję tego dnia załatwiać. I nie prowadząc, ciekawe, tutaj jest napisane, nie prowadząc pustej rozmowy. To raczej wskazuje na to, że tego dnia powinniśmy w naszych rozmowach być napełnieni Bożym Słowem. Powinniśmy szukać i się zachęcać, się budować. I to ma miejsce też w Kościele. Kiedy my się zgromadzamy, to nie chcemy rozmawiać o pustych rzeczach. Chcemy rozmawiać o tym, co Bóg dla nas czyni, zachęcać się, budować i po to potem na przykład po nabożeństwie jest też czas kawiarenki, kiedy możemy pójść, usiąść sobie spokojnie, zachęcić się, pomodlić. To są dobre rzeczy, to są rzeczy właściwe, które powinniśmy robić, abyśmy dbali o to, co Bóg nam daje. Jest to nam dzień, który jest poświęcony uwielbieniu. To jest drugi powód dla szabatu. To był jeden z dni, gdzie Izrael miał się zgromadzać i były specjalne ofiary tego dnia składane. Rano i wieczorem psalm 92 jest pięknym psalmem. Zachęcam do tego, żebyście go w domu przeczytali. Ale na początku tego psalmu jest takie stwierdzenie. Psalm 92 jest napisane: pieśń na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać Twe imię o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Raduję się z dzieł rąk Twoich. O czym to jest mowa? O czym tu psalmista mówi, że w dzień sabatu to czyni? Dziękuję Bogu, opiewa Jego imię, czy też wywyższa Jego imię. Obwieszcza z rana Bożą łaskę, a w nocy wierność. To jest dzień, który jest napełniony myślami o Bogu. To jest dzień, który jest napełniany myślami o tym, co Bóg czyni i uczynił w naszym życiu. Czy my tak planujemy sobie niedzielę, żeby tak było? Żeby niedziela była takim dniem, kiedy jesteśmy napełnieni Bożym Słowem od rana do wieczora. Kiedy dostępujemy duchowego odpoczynku w ten sposób. To jest to również dzień wspominania zbawienia. I w Księdze Wyjścia jest napisane, w Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Czyli w Księdze Powtórzonego Prawa jest ponowne nadanie 10 przykazań i jednym z celów nadania właśnie powodu, dlaczego jest sabat, już nie jest tylko odpoczynek od pracy, już nie jest tylko uwielbienie Boga, ale jest również wspominanie właśnie Bożego zbawienia, Bożego ratunku, tego, z czego Bóg wyrwał Izraela. To też jest dobry powód dla nas, dla którego my się spotykamy tutaj w niedzielę. My się spotykamy po to, żeby wspominać Boże zbawienie, jakie dał nam w Jezusie Chrystusie. To jest jeden z głównych celów, dlaczego my się w niedzielę spotykamy. To jest jeden z głównych powodów, dlaczego my się zgromadzamy. Jest to właśnie to, że chcemy wspominać i rozważać zbawienie, jakie nam Jezus Chrystus zaoferował. I właśnie to nas prowadzi do zrozumienia dobrego tego fragmentu w liście do Hebrajczyków. Że widzimy, że w tym fragmencie, który czytaliśmy, to już jest mowa o nowym pokoleniu. W tym fragmencie, który czytaliśmy dzisiaj, jest mowa o nowym pokoleniu Izraela, pokoleniu, które nie chodziło przez 40 lat na pustyni ze względu na karę za nieposłuszeństwo i niewiarę Bogu, ale jest to pokolenie, które ma szansę ponownie wejść do Bożego odpoczynku. Jest napisane w wierszu 2: i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym usłyszane słowo nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Tutaj autor listu do Hebrajczyków przechodzi płynnie od rozdziału 3 do 4, mówi: oni nic z tym nie zrobili. Oni mieli dobrą nowinę, oni wiedzieli, że jest odpoczynek, ale z niego nie skorzystali. Teraz my coś powinniśmy z tym zrobić. Teraz my, którzy znamy dobrą nowinę, którzy znamy odpocznienie, teraz przyjmijmy to odpocznienie od Boga. I tutaj Jak możemy wejść do duchowego odpoczynku? Jak możemy odpowiedzieć z wiarą zgodnie z tym, co tu jest napisane? W jaki sposób my dzisiaj znajdujemy ten odpoczynek, o którym tutaj jest mowa, że my powinniśmy do niego wejść? Rozdział 4, wiersz 10 mówi tak. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Jest to tajemniczy wiersz, bo różnie potrafi być interpretowany. Natomiast to, co mnie przekonuje i do czego ja się skłaniam, jest to, że tutaj ten wiersz mówi nam o Jezusie. To jest wiersz, który mówi nam o Jezusie, ponieważ jest to coś, co się wydarzyło jako odpocznienie, tak jak Bóg odpoczął od swoich uczynków. I w jaki sposób Jezus wypełnia ten wiersz? Tak jak Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 dnia odpoczął, tak Jezus daje nowe stworzenie duchowe i odpoczywa od swoich dzieł, siedząc dzisiaj po Bożej prawicy. To Jezus odpoczywa od swojego dzieła, które dokonał na ziemi. Stąd się bierze chrześcijańska ufność i pewność w zakresie naszego zbawienia, ponieważ dzieło Jezusa w postaci Jego doskonałego życia, Jego męczeńskiej śmierci, Jego zmartwychwstania oraz w niebo wstąpienia po Bożej prawicy zostało zakończone, zostało wykonane. Jezus odpoczął od swojego ziemskiego dzieła, dając nam odkupienie, siadając właśnie po prawicy Ojca. Czytamy o tym, że my jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest coś, co już zaistniało, to jest coś, co się wydarzyło i właśnie ufając w dzieło Jezusa Chrystusa stajemy się częścią Bożego ludu i dostępujemy duchowego odpoczynku. Mamy prawo wstąpić do ostatecznego Bożego odpoczynku w momencie, gdy Chrystus wróci. I widzimy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale takie słowa Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus w tych słowach wzywa ludzi, wszystkich ludzi, którzy w zbawieniu polegają na własnych uczynkach, właśnie do tego, żeby przyszli do Jezusa i nie polegali na tych uczynkach. Żeby to, co jest męczące, przestało być męczące. Bo jeżeli chodzi o twoje zbawienie, to Bóg nie chce, abyś polegał na sobie, ale żebyś przyjął to, co uczynił dla ciebie Chrystus. Bo poleganie na sobie w zbawieniu jest męczące. Zadawanie sobie pytań takich jak: czy zrobiłem dla Boga wystarczająco dużo? Czy byłem w kościele wystarczająco dużo razy? Czy odpowiednio dużo się modliłem? Czy odpowiednio dużo czytałem Pisma Świętego, czy też Bożego Słowa? Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi: zawsze można więcej. Zawsze można więcej się modlić. Zawsze więcej można czytać Bożego Słowa. Zawsze można więcej chodzić do kościoła. Ale jeżeli w tym znajduję swoją tożsamość, jeżeli w tym znajduję moje zbawienie, to nastąpi jakaś pomyłka. Bóg nie chce, żebyś zadawał takie pytania. Zamiast tego Jezus mówi: przyjdź, a ja dam ci ukojenie. Jeśli mi zaufasz, to te rzeczy nie będą cię męczyły, ponieważ to ja jestem twoim zbawieniem. Ja jestem twoim odpoczynkiem. Przyjdź i odpocznij we mnie. Czy ty dzisiaj odpoczywasz w Jezusie Chrystusie? Czy twoje zbawienie polega na nim? Czy z wiarą przyjąłeś to, co on dla ciebie uczynił? I to, co jest też ciekawe, że to się jeszcze ma drugi wymiar. Jeszcze jeden wymiar odpoczynku. Zwróćcie uwagę na wiersze od 8 do 9, bo tutaj się zaczyna pojawiać piękno tego fragmentu. Jest napisane: gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Tak pozostaje jeszcze odpocznienie i tutaj słowo greckie to jest sabastimos, czyli transliteracja hebrajskiego słowa szabat. Pozostaje jeszcze szabat dla ludu Bożego. I w jaki sposób to pozostaje, skoro my wiemy, że dzisiaj pracujemy? W jaki sposób my dzisiaj, przychodząc do pracy, dalej się męczymy? To nie jest tak, że człowiek wierzący zaufa Chrystusowi i nagle ma wszystkie siły na ziemi, żeby robić wszystko, co mu się podoba. Tak, to my nie musielibyśmy spać, nie musielibyśmy wyjeżdżać na jakieś urlopy. Raczej jest coś dalej, co się za tym kryje. Bo tutaj jest mowa o tym, że cotygodniowe czy cotygodniowy, niedzielny odpoczynek, czy też ten szabat, o którym tutaj mówimy, jest zapowiedzią wiecznego odpoczynku, który na wierzącego czeka. Odpoczynku związanego z powrotem naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Odpoczynku wiecznego. Więc już jest odpoczynek, ale jeszcze nastąpi. W Księdze Objawienia w 14 rozdziale widzimy właśnie tą prawidłowość. W 14 rozdziale wierszu 13 brzmi tak. Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Odpoczną po pracach swoich. Ja kiedyś taki serial oglądałem i główna postać w tym serialu miała takie hasło, którym się jakby dzielił. Mówił, odpocznę, kiedy umrę. Odpocznę, kiedy umrę. Kiedy już odejdę z tego świata, to wtedy odpocznę. Do tego czasu realnie będę musiał pracować. I wydaje mi się, że to, co mówi autor listu do Hebrajczyków, jest odpocznę, kiedy umrę w Chrystusie. Wtedy naprawdę ten odpoczynek i ta praca, którą wkładałem w ten świat, będzie miała wartość, a to, co czynię, będzie przyjemne i przyjazne dla Boga. I tutaj jest cytat pastora doktora Johna Englisha Lee. Chcemy go przeczytać. Odpoczynek Chrystusa jest duchowym odpoczynkiem duszy, który przewiduje eschatologiczne i dosłownie wypełnienie podczas Jego drugiego przyjścia. Każde cotygodniowe obchodzenie odpoczynku stanowi przypomnienie obecnego duchowego odpoczynku wierzącego, a także ostatecznego szabatu, który Chrystus przyniesie przez swoje drugie przyjście. Stanowi przypomnienie obecnego duchowego odpoczynku wierzącego, a także ostatecznego szabatu, który Chrystus przyniesie przez swoje drugie przyjście. Jeżeli my praktykujemy w naszym życiu odpoczynek w niedzielę, o niedzieli sobie zaraz powiemy dlaczego. Jeżeli to praktykujemy, to przypominamy sobie o tym, co Chrystus dla nas uczynił. Przypominamy sobie o odpoczynku, który Chrystus nas zapewnił oraz o odpoczynku, który jeszcze nastąpi. To jest jednym z powodów, dlaczego my się spotykamy też w niedzielę. Jeden z powodów, dla których niedziela powinna być szczególnym dniem dla nas. Widzimy właśnie, to jest ostatni punkt tego kazania, że właśnie w Nowym Testamencie, mimo że to się nie nazywa szabatem, tak, nie widzimy tego stwierdzenia, że niedziela jest szabatem, to jednak widzimy, że w Nowym Testamencie Kościół spotyka się w niedzielę. Dlaczego Kościół spotyka się w niedzielę? Czytamy rozdział 20, wiersz 7. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Czyli było kazanie dosyć długie. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak długie. Było tutaj niedziela, czyli dzień po sobocie, czyli po sabacie. Jest dniem, w którym Kościół się spotyka na łamanie chleba, na nabożeństwo. I jest to z tego powodu, że w niedzielę zmartwychwstał nasz Pan Jezus Chrystus. Więc nie tylko jest mowa o odpoczynku, jest to przypomnienie Bożego dzieła w postaci zmartwychwstania naszego Pana. I właśnie w tym czasie Kościół spotyka się na łamanie chleba i też na nabożeństwo. Takie wczesne nabożeństwo. Niedziela ma szczególne znaczenie dla człowieka wierzącego. To nie jest wybrany jeden dzień z tygodnia, bo sobie kiedyś Kościół tak ustalił, tak sobie ustanowił i tak ma być po wieczne czasy. Jest to pewna prawidłowość, którą Kościół rozpoznaje i odnosi do Chrystusa i tego, co Chrystus uczynił w życiu. Więc pozwól, że ci dam pytanie. Czy ty odpoczywasz dzisiaj w Chrystusie? Czy dzisiaj twoje zaufanie w zakresie twojego zbawienia jest właśnie w tym, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, umarł na tym krzyżu, potem zmartwychwstał, w niebo wstąpił, żyjąc doskonałym życiem, gwarantując, że ten, kto w Niego uwierzy, dozna ukojenia, dozna odpocznienia, dozna zbawienia, jeśli tylko przez wiarę przyjmiemy to, co On uczynił. Czy dzisiaj możesz powiedzieć, że to jest twój odpoczynek? Czy możesz dzisiaj wejść do tego odpoczynku, do którego, o którym czytaliśmy? Jeżeli nie, to dzisiaj jest dzień, żeby wzywać Chrystusa, prosić Go o przebaczenie. Powiedzieć, Panie Jezu, przebacz mi moje winy, chcę odpocząć od swoich pustych uczynków, chcę odpocząć od polegania na sobie. A jak planujesz sobie niedzielę? Czy niedziela jest po prostu kolejnym z dni w twoim życiu, kolejnym z takich dni, które można robić w nim wszystko. Można pracować, można robić to, co mi się podoba. Czy raczej planujesz ten dzień w taki sposób, żeby przybywać z Bożym ludem, żeby napełniać się Bożym Słowem, żeby wychwalić Boga, żeby przypominać sobie dzieła, które Bóg uczynił dla ciebie? Jeżeli nie, to dobrze jest sobie ten dzień planować właśnie w taki sposób, żeby odpocząć i fizycznie, ale też odpocząć duchowo. My potrzebujemy też tego duchowego odpoczynku, bo w środku tygodnia dzieje się wiele rzeczy. W środku tygodnia potrafimy słyszeć smutne historie, smutne wydarzenia, nasza praca potrafi być nam męcząca i nasza głowa jest napełniona mnóstwem myśli, mnóstwem rzeczy, które po prostu nas przytłaczają, które sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. A Bóg mówi, oto jest niedziela. Przyjdź, przybywaj z Bożym ludem, napełnij się Bożym Słowem i odpocznij. Zostaw te rzeczy. Dlatego przychodząc na nabożeństwo w niedzielę, powinniśmy przychodzić właśnie z myślą, oto przychodzę w miejsce, w którym odpocznę. To jest miejsce, w którym my odpoczywamy duchowo, ponieważ Bóg tutaj jest obecny. On w nas do nas przemawia, On nas pociesza, On nas buduje, On nas odmienia i wtedy my odpoczywamy. Kiedy zapominamy o wszystkich rzeczach, które nas przytłaczają, kiedy na chwilę mówimy, Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas. Od rana do wieczora wspominam Bożą łaskę, Bożą wierność i mam nadzieję, że tak jest również i w Twoim życiu.